Miło mi was widzieć. Witam tych, którymi nie zdążyłem się dzisiaj przywitać. Zawsze się cieszę. Szczerze się cieszę, kiedy was widzę. Dzisiaj jak siedzieliśmy przy obiedzie, to miałem taką króciutką refleksję, bo modliliśmy się przy stole jak zwykle i podczas modlitwy powiedziała, nie wiem, moja żona czy córka, kto się dzisiaj modlił, dziękuję ci Boże, że mogę dzisiaj być w kościele. I tak sobie pomyślałem, ojej, rzeczywiście, a przecież jakbym 40-30 lat temu zobaczył taką scenę w telewizji, to bym jedzenie chyba dał do analizy, pomyślałbym, no za co dziękować, do kościoła można chodzić, co za radość, można, trzeba, niektórzy chodzą z musu, a to naprawdę jest przywilej, że możemy chodzić i że wszyscy chodzimy tutaj tak bardzo chętnie, kiedy tylko jesteśmy zdrowi, to jesteśmy tutaj. Zacznę dzisiaj od króciutkiego fragmentu, nie wyświetlaj go proszę, nawet nie wiem, czy ci go podałem, z Izajasza 1,18, gdzie Bóg mówi do nas w taki, no, w taki przedziwny, fajny sposób. Mianowicie ten fragment zaczyna się tak. Chodźcie, rozpatrzmy to razem. Tak zachęca Bóg nas. Chodźcie, rozpatrzmy to razem, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, mogą zbieleć jak śnieg. Choćby czerwieniły się jak purpura, mogą stać się jak wełna. Chodźcie, rozpatrzmy to razem. I tak dzisiaj pomyślałem, żeby z wami razem rozpatrzyć jedną z, być może w moim przekonaniu, na pewno największych, najważniejszych rzeczy w Biblii, mianowicie przebaczenia, albo raczej nieprzebaczenia. Wszyscy jesteśmy tutaj z jednego tylko powodu, mianowicie dlatego, że Bóg nam przebaczył. I kiedy ten temat się analizuje w Biblii albo czyta Biblię pod tym kątem, to nagle okazuje się, że jest to naprawdę jedno z najważniejszych, kluczowych zagadnień. Do tej pory powiedziałbym, że najważniejsze dla Boga, czy najbardziej takie kluczowe, czy taka no nie chcę użyć słowa słabość Boga, to jest bałwochwalstwo. To jest rzecz, gdzie Bóg naprawdę zwraca uwagę, gdzie jest naprawdę bardzo taki wyczulony. Ale po analizie tego tematu doszedłem do wniosku, że zaraz na drugim miejscu jest nieprzebaczenie. I dzisiaj chcę się tymi refleksjami z wami podzielić, ponieważ myślę, że to jest rzecz bardzo ważna, która bezwzględnie dotyczy wszystkich nas, jak tu siedzimy. Zacznę od Ewangelii. Mateusza 6:12. Wszyscy to znamy na pamięć. Ja sobie specjalnie napisałem starą wersję Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Inne tłumaczenia mówią to bardzo podobnie, na przykład i przebacz winy, tak jak i my wobec innych przebaczyliśmy. Amen. Zawsze mówimy amen, to znaczy niech się stanie, niech będzie. Nawet śpiewaliśmy przed chwilą tą pieśń i większość z nas już tą pieśń czy tą modlitwę wypowiadała setki, jeśli nie tysiące razy. Bardzo często nawet już się niestety nie wczuwamy jakby w tekst tej pieśni, bo to jak często prosiliśmy Boga o to, aby nam no nie przebaczył, jeśli my nie przebaczyliśmy. Kiedy sobie to uzmysłowiłem, to pomyślałem sobie, że no powinny nas przejść ciarki, że od dzieciństwa, bardzo często, bo od dzieciństwa setki razy w życiu modlimy się do Boga takimi słowami, gdzie mówimy, Boże, nie przebacz nam, jeżeli my nie przebaczymy innym. Mają nam nie przebaczyć naszych grzechów. Jesteśmy nawróconymi chrześcijanami, zbawionymi, w pełni przekonani, że naszego zbawienia nikt nam nie może zabrać, a tymczasem wynika z tej modlitwy, że być może jest coś, co może spowodować, że Bóg nam nie wybaczy jakby naszych grzechów. No, zająłem się tym i zacząłem szukać dalej w Ewangeliach. Poszukałem cały szereg fragmentów, nie tylko w Ewangeliach, ale zwróciłem uwagę na następny u Mateusza. Bo jeśli, i to jest dosłownie zdanie, które jest po tej modlitwie, tam nawet nie ma żadnego innego wątka, ta modlitwa się kończy i pojawia się następne zdanie. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy nasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy wam waszych upadków. naprawdę Łódź się Jerzy. Pomyślałem sobie, że zobaczymy, co na to inni apostołowie. Przeszedłem do Marka, Marka 11:24. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie. To fragment, który wyraźnie mówi, że nasze modlitwy się spełniają. Prosimy Boga o coś i On potwierdza, że to się spełnia. Tak jak prosimy Go, żeby nam wybaczył, tak jak my wybaczamy. Więc tutaj Marek utwierdza nam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie się i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. Ciągnie wątek, nawet nie ma kropki. Aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Ten sam wątek bardzo jasno napisany i to naprawdę jest, nie są dwa czy trzy fragmenty. Nie chcę wam czytać wszystkich fragmentów. Myślę, że wierzycie mi na słowo. Sięgnijmy na sekundę do Łukasza, 6:37. Trzy słowa. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Jak nie odpuścimy, to nie dostąpimy. Łukasz też nie pozostawia nam żadnych wątpliwości co do tego, jak sprawy się mają. Bardzo często myślę, my, którzy mamy poczucie tego, że coś tam gdzieś haczy, że tak powiem, bo może nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, co to znaczy, że my komuś nie wybaczyliśmy. Nazwijmy to tak, czujemy żal. To wystarczy, bo jeżeli czujemy żal, to już praktycznie świadczy to o tym, że nie wybaczyliśmy. Nosimy to w sercu i czasem owocuje to w ten sposób, że gdzieś na Facebooku są jakieś takie teksty, a tutaj ktoś mnie uczynił nieszczęśliwym, a wszyscy mnie opuścili, albo a nikt ze mną nie rozmawia, a wszyscy o mnie plotkują. No bez względu na to, co to jest, gdzieś ten żal tam w sercu jest i to jest niewybaczenie, to jest nieprzebaczenie. Myślę, że każdy z nas był, czy jest tym dotknięty. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Wiem z doświadczenia, już mam 55 lat doświadczenia w tej chwili od przedwczoraj i widzę, że jesteśmy do siebie wszyscy bardzo podobni. Jeśli ja coś odczuwam, odbieram, z czymś walczę, czymś się cieszę, to już zdążyłem zaobserwować, że wy też prędzej czy później ktoś tą drogą szedł, ja idę, wszyscy idziemy za Jezusem, ale ja widzę, że niektórzy już szli przede mną tamtędy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kiedy rozmawiam, bardzo się cieszę, że nasz pastor jest takim człowiekiem, bo chyba tak być powinno. To myślę sobie, o, ten już tam był. No fajnie, to znaczy, że idę w dobrą stronę. No i kiedy tak się przyglądam sobie i temu, co wewnątrz czuję, to widzę, że z tym nieprzebaczeniem od czasu, kiedy sobie uświadomiłem, co to jest, to że muszę praktycznie nieraz codziennie walczyć, bo z takim nieprzebaczeniem można wyjść ze sklepu, z pracy, z taksówki, z autobusu, bo ktoś komuś nadepnie, ktoś mi coś powie. Cały dzień potem możemy o tym myśleć. Jaki idiota, jak mógł się tak zachować i tak dalej, i tak dalej. Ja bym mu powiedział. Skoro, że mi to do głowy nie przyszło, tak bym mu powiedział teraz, bym mu weszło w pięty. Ale jeszcze go spotkam. To mu powiem, nie? No i takie chodzi nam to po głowie. Bardzo często w pracy, chyba najczęściej, bo tam spędzamy bardzo dużo czasu, myślę, że często jesteśmy konfrontowani z sytuacjami, kiedy nie wybaczamy komuś. Jego postawy, jego zachowań, przeróżnych rzeczy. No nie ma co tutaj dawać przykładów, bo mogą ich być tysiące, ale powinniśmy sobie uzmysłowić to, czym jest to uczucie takiej niechęci, takiej pretensji, takiego żalu. To jest najczęściej nieprzebaczenie. I to nieprzebaczenie potrafi nam towarzyszyć naprawdę bardzo długo. To samo w domu. No weźmy przykłady takie z własnego podwórka. Często mamy problem z tym, żeby przebaczyć partnerowi. Ja już w tej chwili z moją żoną wczoraj na NDAT rozmawialiśmy. Dzięki Bogu jesteśmy już tak daleko, bo jest to na pewno pewien etap rozwoju duchowego, że nie potrafimy się na siebie długo gniewać. Ale to się oczywiście zdarza, że my jesteśmy skłóceni. Wczoraj ona dała taki przykład, żegnamy się pod firmą i ja wtedy do niej powiedziałem, to ty dzisiaj do mnie nie dzwoń, bo wiem, że będzie dzwonić, że będzie szukać pojednania. Mówię, lepiej nie dzwoń, bo ja nie chcę. No ale wiadomo, że ja już po 20-30 minutach patrzę, czy napisała do mnie, czy nie napisała na WhatsAppa. I u nas to długo nie trwa teraz już. Kiedyś tak może nie było, ale nad tym warto pracować i dobrze jest to zmieniać, bo to nie jest nic dobrego. Kiedy to uczucie nieprzebaczenia wobec kolegi, wobec kierowcy w autobusie, wobec żony, ono rośnie, to ono tak zaczyna gryźć, wiecie, od wewnątrz. Ono męczy człowieka. To jest taka zaraza, to jest taka trucizna i najgorsze jest to, że my sami się tym zatruwamy. Myślę, że nie muszę wam tłumaczyć, jak to działa, bo każdy z nas to gdzieś czuł, prawda? To pali od wewnątrz, to jest bardzo destrukcyjne, bardzo rujnuje człowieka od wewnątrz. I z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Bogu to się bardzo, bardzo nie podoba. Jest to moim zdaniem zdecydowanie jeden z największych hamulców w rozwoju duchowym. Z takim nieprzebaczeniem, z takim kamieniem nieprzebaczenia, uwiązanym do szyi łańcuchem. No nie można po tych zielonych niwach, po tych, o których pisze Dawid, wspinać się i ulatywać jak orzeł, mieć skrzydła i blisko Boga być. Absolutnie nie. Można się okłamywać, ale to będzie zawsze hamowało nasz rozwój duchowy w dramatyczny sposób. Takie nieprzebaczenie. Zawsze gdzieś staniemy, utkwimy i najgorsze, że możemy nie wiedzieć, co jest skutkiem tego zahamowania, bo ja dopiero, kiedy nad tym się zatrzymałem, to zacząłem diagnozować, co to jest nieprzebaczenie, czy ja to czuję, wobec kogo, w jakich sytuacjach. A generalnie tak, myślę, na pierwszy rzut oka często można sobie powiedzieć, nie, ja tam nie mam jakichś większych problemów, tak żeby komuś chciał naprawdę zrobić krzywdę. Kogoś mogę nie lubić, no ale to jest coś więcej. Bo zwróćmy uwagę, że nieprzebaczenie to jest sytuacja, kiedy my człowiekowi już źle życzymy. Albo przynajmniej mówimy, żeby mu się dobrze nie wiodło. Żeby mu się nie wiodło lepiej ode mnie. Bardzo często wydaje nam się, że mamy rację. I oczywiście, że często mamy rację. Człowiek postąpił niezgodnie z prawem. Człowiek postąpił nieuczciwie. Człowiek postąpił arogancko. Ale tu nie jest kwestia tego, czy my mamy rację, czy nie, bo od egzekwowania tych praw jest Bóg i my nie powinniśmy się stawiać na Jego miejscu. Tu chodzi o to, że my bezwzględnie, bez względu na sytuację powinniśmy przebaczyć, czyli zmienić nastawienie swojego serca. I to jest chyba najważniejsze, zmienić nastawienie swojego serca tak, aby temu człowiekowi źle nie życzyć. Aby nie czekać, nie codziennie, nie czytać w wiadomościach, czy jemu się coś już przytrafiło, czy już Boży sąd nad nim się odbył, bo to nie są nasze kompetencje. To się tak wydaje, ja wiem, że sprawiedliwość musi się odbyć. Bóg sam mówi, że On się będzie mścił, my nie mamy z tym uczuciem zemsty iść spać i rano się budzić i czytać gazety, ale my nie powinniśmy mieć tej chęci doświadczenia, jak Boży wyrok na nim się wykona, bo to świadczy o tym, że to przebaczenie w naszym sercu jeszcze nie nastąpiło. Musimy też pamiętać o rzeczy najważniejszej, że bez względu na to, co się w naszym życiu wydarzyło i co kto, jak kto wobec nas zawinił, nic nie równa się z tym, co jesteśmy winni naszemu Bogu. Nie ma takiej rzeczy, która by była jakby gorsza od tej, którą my zrobiliśmy Panu Jezusowi. Nie ma takiej rzeczy. Musimy zawsze pamiętać, że to myśmy ukrzyżowali Pana Jezusa. To nie, jak się nieraz mówi, Żydzi, bo często tak mówią ludzie, którzy nie mają przebaczenia w formie niechęci do innej narodowości, takiego negatywnego nacjonalizmu. Myśmy ukrzyżowali Pana Jezusa, wszyscy ponosimy za to winę i musimy sobie zdawać sprawę z tego, co On cierpiał, co przechodził dobrowolnie, z miłości do nas. Zawsze musimy mieć przed oczami Jezusa i skonfrontować to z tym, co uważamy za takie bardzo ciężkie w naszym życiu. Ja myślę, że nikt z nas tak naprawdę nie doświadczył aż takich rzeczy, jak Jezus, który przyszedł z nieba, który nie był winny, a my, jak wiemy, wszyscy jesteśmy winni. Pismo Święte mówi wyraźnie, że wszyscy jesteśmy winni, że brak nam łaski Bożej. W każdej sytuacji powinniśmy pamiętać, że Pan Jezus za nas umarł. Bóg oczekuje, że my, tak jak w tej przypowieści, kiedy, nie wiem, czy wam opowiadać, ona jest długa, mam kilka innych fragmentów, dotyczy króla, który darował swoje długi swoim sługom, dłużnikom. A jeden z nich wyszedł na ulicę i za chwilę spotkał kolegę, jak to mówi, nowe tłumaczenie. I tego kolegę tam potrząsał, oddaj mi. A ten mu tam dużo tych pieniędzy wcale nie był dłużny. I go wtrącił do więzienia. Kiedy pan się dowiedział, to niestety z nim zrobił to samo. I autor podkreśla, że z nami Bóg zrobi to samo. Dosłownie tak pisze. Ciemne lochy, tam jest jakieś takie słowa bardzo przygnębiające okoliczności. Powinniśmy o tym pamiętać, ale myślę, że jeszcze się zdążymy zbudować. Nie musimy mieć takich ciemnych wizji. W każdym razie musimy wiedzieć, że nieprzebaczenie nas obezwładnia, paraliżuje i uniemożliwia nasz rozwój. I pamiętać, że nie ma takiej rzeczy, którą moglibyśmy porównać, która byłaby gorsza od tego, co myśmy zrobili Panu Jezusowi. Zawsze Jemu jesteśmy więcej dłużni. Jesteśmy Mu dłużni nasze zbawienie i bez względu na to, co się w naszym życiu wydarzyło, to nie jest ta... Mamy ciągle jeszcze wobec Niego długi, więc nigdy nie powinniśmy używać w tej sytuacji argumentu, gdybyś Ty wiedział, co mi się tak naprawdę w życiu przydarzyło. Wiem, że są ludzie bardzo ciężko przez los dotknięci. Ale tutaj tym wykładnikiem, do którego powinniśmy się porównywać, jest Pan Jezus. Psalm 103 mówi, nie postępuje z nami, to o łasce Bożej i o tym, jak Bóg nam wybacza. Optymistyczny akcent na zakończenie tego wątka. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych, lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Króciutko, bo to dość... nieważny aspekt w porównaniu z poprzednim, tu ciutko wspomnę jeszcze o tym, jaki wpływ nieprzebaczenie ma na nasze ciało, o którym wiemy, że jest ono świątynią Ducha Bożego. Nieprzebaczenie jest prawdopodobnie przyczyną większości chorób, tak zwanych somatycznych, czyli tych, które psychiczny stan zdrowia w pewnym sensie oddziałuje na nasze ciało, bo nasz umysł z ciałem jest połączony i to połączenie zaczyna się tam, gdzie się zaczynają nasze myśli. Niektórzy lekarze są zdania, że około 80% problemów zdrowia fizycznego, emocjonalnego, umysłowego, takich jak luki pamięci, zaburzenia umysłowe, problemy z układem odpornościowym, trawienie, depresje przede wszystkim są związane właśnie z nieprzebaczeniem. Tutaj część psychologów nie ma chrześcijańskich również żadnej wątpliwości. Nieprzebaczenie to jest problem, być może nawet większy niż depresja współcześnie. A Bóg martwi się o nasze zdrowie i jest wiele przykładów na to, że Bóg się o nasze zdrowie martwi. Jest w Biblii taki przykład, znalazłem fragment, gdzie Bóg wysyła apostołów na taki krótki urlop nawet, bo zależy mu na tym, żebyśmy dobrze się czuli i odpoczywali. Naprawdę, no taki odpoczynek, nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Jest naprawdę taki fragment, kiedy Pan Jezus w Marka 6:30 mówi tak. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Wtedy powiedział im, niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie. Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło, także nie mieli nawet czasu na posiłek. Odpłynęli więc łodzią na odludzie, aby pobyć w samotności. Powinniśmy dbać o swoje ciało. Nieprzebaczenie jest bardzo destrukcyjne dla naszego ciała, dla naszej psychiki, dla naszej jedności, więzi z Bogiem i destrukcyjne dla naszego rozwoju duchowego. Kiedy się nad nieprzebaczeniem skupimy i zaczynamy się zastanawiać, czy my czasem nie odczuwamy takiego nieprzebaczenia w danej chwili albo co to właściwie jest, bo ja myślę, że to automatycznie nie zawsze tak łatwo zdefiniować, prawda? Kiedy zaczniemy mówić o żalu, że czujemy wobec kogoś żal, no to może już bardziej się zbliżymy do tego nieprzebaczenia. Można by to nieprzebaczenie podzielić tak wstępnie na takie trzy grupy. Pierwszą z nich byłaby przemoc fizyczna i psychiczna w naszym życiu. Wiem, że bardzo wielu ludzi było dotkniętych różnymi doświadczeniami z dzieciństwa i te doświadczenia bardzo często, te rany, bo to są takie rany, one pozostają przez całe życie i no, trzeba je zagoić. One się wolno goją, ale wiem, że to zostaje i takie nieprzebaczenie nosi się nieraz do końca życia wręcz. Bardzo często widać po ludziach, że mają problem z nieprzebaczeniem, że mają problem z jakimiś przeżyciami z dzieciństwa, że tego nie przepracowali. Oni sami nie wiedzą, o co chodzi. Oni tylko nie dają sobie jakby rady z otoczeniem. Widać to już w ich oczach, że oni tak do końca nie są szczęśliwi. Oni nie wiedzą, że mają problem z nieprzebaczeniem, a to jest nieprzebaczenie. To ich całe życie gryzie jak taki robal, jak taki jak trucizna, którą właściwie sami piją. Osoba, która zawiniła, najczęściej wcale nie wie, że ona wobec was zawiniła. Jest szczęśliwa i wolna od tego. To my, czy wy, my się zamartwiamy, sami się tym zatruwamy, sami dolewamy sobie tej trucizny codziennie do posiłków, karmimy się tym, roztrząsamy to w myślach i naprawdę to jest tak, jakbyśmy pili truciznę. Ten robal gryzie, niektórzy go zalewają alkoholem, jakimiś lekami. Bo to jest naprawdę potężna broń w ręku szatana, która ma nas zniszczyć. Najważniejsza, pierwsza z tych punktów to jest przemoc fizyczna i psychiczna, tak jak mówiłem. To może być żona nękająca, o, tak na przykład, albo na przykład teściowa, która wie, jak wychować dzieci lepiej od nas. A my lepiej wiemy, jak ona swoje wychowała dzieci na przykład, prawda? No ale to może boleć, to może wprowadzać właśnie taki stan nieprzebaczenia w rodzinie. Być może nawet częściej niż w innych okolicznościach. Drugim takim punktem, gdzie bardzo łatwo nieprzebaczenie się rodzi, to jest wykorzystanie i oszustwo. No chyba też nie muszę tutaj tego za bardzo komentować. Ktoś nas oszukał, wykorzystał swoją sytuację, swoją pozycję. To może być w związku mężczyzna, to może być przełożony, to może być jakakolwiek inna funkcja. To czujemy taką niechęć, takie nieprzebaczenie. Ja myślę, że każdy z was, jeśli w życiu przywoła jakąś sytuację, niechby to był jakiś nieuczciwy, nawet sprzedawca, czy kasjer, czy cokolwiek innego, to pamięta się tą sytuację bardzo, prawda? I to może być drobiazg, a do dzisiaj możemy to pamiętać. I tak naprawdę nie przebaczyć człowiekowi, który kiedyś nas oszukał, nawet gdzieś na urlopie, jakiś sprzedawca pamiątek, czy jakieś coś. No, zdarzają się rzeczy. Ja pamiętam dużo takich rzeczy i myślimy, że gdybym ja go dzisiaj spotkał, to byśmy to inaczej załatwili. To jest nieprzebaczenie, które się może za nami wlec. Oszustwo i wykorzystanie. No i bardzo często myślę, że niesprawiedliwość. To jest też taka rzecz, kiedy w życiu dzieje się niesprawiedliwość, kiedy w życiu innych ludzi dzieje się niesprawiedliwość, to bardzo głęboko nosimy to w sercu. I to jest dobrze, że potrafimy oceniać sytuację obiektywnie, zwłaszcza my, chrześcijanie, z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia. Na świecie dzieje się mnóstwo niesprawiedliwości. Chrześcijanom dzieje się bardzo dużo niesprawiedliwości. Często zastanawiamy się, jak to jest, czemu Bóg na to pozwala. Często słyszę takie pytania, to nie jest temat dzisiejszego słowa, ale w obliczu niesprawiedliwości myślę, że bardzo często pojawia się nieprzebaczenie, niechęć, żal i nieprzebaczenie. I nawet jeśli mamy rację potwierdzoną Słowem Bożym, to mimo wszystko Bogu zależy na tym, abyśmy potrafili wybaczać. Sami wiecie, w Biblii jest bardzo dużo fragmentów, które mówią, że mamy się o naszych wrogów modlić, mamy ich błogosławić. Wiem, że to przebaczenie takiemu prawdziwemu wrogowi i to jeszcze wrogowi Boga, tak nazwijmy, no bo i tacy są, którzy z pobudek religijnych mordują chrześcijan. Więc to nie tylko nasi wrogowie, są również wrogowie Boga. W takiej sytuacji to przebaczenie, to można powiedzieć, jest najtrudniejsza z dyscypliny miłości. Ale mamy to pracować na tym, mamy Boga prosić, bo my sami bardzo często nie jesteśmy w stanie podjąć decyzję i o to właśnie chodzi. Powinniśmy podjąć decyzję, żyć po podjęciu tej decyzji z wiarą, że Bóg nas z tego uwolni. No ja muszę powiedzieć, że miałem w życiu, kiedy sobie tu uzmysłowiłem, kilka takich sytuacji, gdzie naprawdę poczułem no dużą, olbrzymią ulgę. Naprawdę olbrzymią ulgę. Raz to przychodzi już powiedzmy po pewnej chwili, wcale niedługiej, kiedy sobie zdamy sprawę, że podjęliśmy tą decyzję z wiarą, wierzymy, że to teraz już będzie coraz lepiej, ale to przychodzi bardzo często. To przychodzi. To czasem to się wiąże też z tym, że mamy ochotę podzielić się z tą osobą, której przebaczyliśmy, bo to nieraz jest jakiś konflikt. Oczywiście, że powinniśmy się z nią podzielić, ale nie jest to jakąś koniecznością, bo są różne sytuacje. Nie musimy za wszelką cenę tego robić. Ja kiedyś na przykład przełapałem się na tym, że nie mogę wybaczyć niektórym ludziom ich głupoty. Tak myślę, tak mówię, tak mnie to gryzie. Myślę, jak on taki mógł być głupi, chodzę w pracy nieraz naprawdę godzinę, dwie, i widzę, że to mnie tak żre, no taki, taka trucizna, tak jak zgaga tu gdzieś. I ta jego głupota, myślę sobie, no ale zmysłowiłem sobie, że to nie może, nie puszcza mnie to. W ogóle jakichś mądrych myśli nie przychodzą mi do głowy. Chcę się modlić, to ta modlitwa już jest taka czerstwa, taka jałowa. W pracy też trudno się skupić. No i myślę o tej jego głupocie i nie mogę mu jej wybaczyć. No więc oczywiście zdałem sobie z tego sprawę i teraz jak już tylko myślę sobie o czymś takim, to już tą diagnozę od razu potrafię zrobić. Mówię, nie, nie, ty mi tu nie wchodź, bo ja tu, na takie coś nie mam czasu. Ale na początku to było męczące. No więc jeśli coś takiego mamy, często ta osoba nawet o tym nie wie, to nie musimy koniecznie dzwonić do niej i powiedzieć, słuchaj, wiesz, dzwonię tak po 3 latach, bo tak myślałem, no ale tak mnie dzisiaj naszło. Chciałem ci powiedzieć, ci wybaczyłem, że ty jesteś taki głupi. Bo to w ogóle on może nie wiedzieć, o co chodzi i na pewno nie jest to żadne rozwiązanie, tylko przeciwnie, może doprowadzić do konfliktu. Ale myślę, że jeśli macie takie pragnienie i wymaga od tego wasze sumienie i czujecie, że Bóg tego chce i że byłoby to dobre, to jak najbardziej trzeba porozmawiać z takim człowiekiem, tylko trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby mu powiedzieć, że on mnie zranił. Nie zaczynać rozmowy od tego, że a, cześć ty złodzieju, wiesz, chciałem ci wybaczyć, tylko powiedzieć, słuchaj, to co zrobiłeś bardzo mnie zraniło. Tak, bo wiesz, on nie może sobie z tego nie zdawać sprawy. Bardzo często rozmowa szczera jest ważna, bo po pierwsze może on też mieć problem z tym, że jemu nie wybaczono. Poza tym sami nie wiemy często, jak ta sytuacja wygląda z drugiej strony, prawda? Ale nie jest to jakaś konieczność, abyśmy z wszystkimi ludźmi, którzy nam zawinili, wszystkimi przestępcami, którzy się w naszym życiu pojawili, abyśmy mieli pokój i się przyjaźnili. Absolutnie nie, ale w sercu musimy czuć tą wolność. Musimy czuć wolność i oddać osąd Bogu, a sami być zupełnie od tego wolni, od tych pragnień, aby się coś wydarzyło w ich życiu, co spowoduje, że my będziemy jako chrześcijanie triumfowali, bo będziemy widzieli, że wreszcie się sąd nad nim wykonał. To nie jest dobre. Bóg oczekuje od nas innej postawy. Bardzo często zupełnie nieuzasadnione jakieś uprzedzenia mamy, czy mają, ja znam sporo ludzi, którzy mają uprzedzenia jakieś narodowościowe czy rasistowskie, niektórzy nie wiedzą skąd, bo uprzedzenia czy przekonania, jak to nazywamy, to bardzo często mamy z dzieciństwa, one się utrwalają przez wpływ rodziców i zupełnie wiemy skąd. I potem mówimy, że się wyssało z krwią, z mlekiem matki, na przykład mamy ciocię taką, ona nie lubi obcokrajowców. Wysała z mlekiem matki. No po części tak, bo to się tego uczy w domu, ale to trzeba plenić. To nie są dobre rzeczy. Trzeba z tym naprawdę walczyć, bo to jest nienawiść. To jest zgryzota, zgorzkniałość, o której Biblia mówi, że to jest jak korzeń, który do góry rośnie, bo to nas przecież gryzie, męczy. W każdym razie, żyjąc w kajdanach nieprzebaczenia, idziemy też szatanowi na rękę i hodujemy taką jadowitą żmiję, która nas samych kąsa i my jeszcze ją karmimy, dajemy smakołyki w postaci jakichś wspomnień z przeszłości i jesteśmy rozżaleni i często to widać też potem na zewnątrz. A przebaczenie jest kluczem do celi więziennej. I to jest naprawdę dobra rzecz i przebaczenie nie powinniśmy niczym ograniczać. Nie możemy powiedzieć, że ja wybaczę, ale jeśli on zrobi to czy tamto. Przebaczenie to przebaczenie. Jest zupełnie niezależne od jakichkolwiek warunków, żeby ktoś coś spełnił, że ktoś coś musi zrobić, a my wtedy wybaczymy. To nie jest nasze prawo, nie? Stawiać warunki. Powinniśmy po prostu przebaczyć i mamy, jak już wymieniłem, kilka, pewnie kilkanaście powodów, żeby to robić, ale kolejnym z nich jest, że pozbawiamy się radości w życiu. Nie pozbawiajmy się radości w życiu. Mateusza 18:21. Piotr zapytał Pana Jezusa: ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do 7 razy? Jezus odpowiedział: mówię ci, nie aż do 7, lecz do 70 razy 7. W rezultacie chodzi o to, abyśmy
nieskończoność przemęczeń. A jeśli przebaczymy, to i Boże przebaczenie, i to pierwsze, najważniejsze otrzymamy, i być może zdrowie w prezencie, i dobre emocje, i praktycznie no, konsekwencjami przebaczenia jest wszystko, co dobre. W Kolosan 3:12 Paweł zaleca nam coś takiego. Kolosan 3:12. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jednym drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma powód do skargi przeciwko drugiemu, jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Kiedy przebaczamy, to nie musimy się bać tego, że wszystko trzeba puścić w niepamięć. Bo tak wcale nie jest. Pewnych rzeczy nie trzeba puszczać w niepamięć i wcale się nie da. Nie da się wymazać tego, co jest w głowie. Ale no, chyba najlepszym przykładem jest wojna, prawda? Nie wolno zapomnieć wojny i tego, co się stało. Nie wolno tego zapomnieć, to jest przestroga dla przyszłych pokoleń, to jest rzecz niedobra, ale powinno się wybaczyć i pamiętać. Nie można też konsekwencji jakby zlikwidować, prawda? Konsekwencje pozostają, bez względu na to, czy to są długi, czy to są jakieś skradzione rzeczy. Zwróćcie uwagę na Dawida, któremu Bóg tyle łaski w życiu okazywał, ale Dawid zgrzeszył z Berszebą. Konsekwencją była śmierć dziecka. Tych konsekwencji nie dało się uniknąć. Albo przykład, który wszyscy znamy, syna marnotrawnego, który opuścił ojca. Przepiękna historia, Andrzej często o niej mówi. Skończyła się happy endem. Ale na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Ten syn już nie odzyskał tego majątku. To były konsekwencje. On to, co stracił, to przepadło i tyle. Więc te konsekwencje pozostają i złodziej powinien znaleźć się w więzieniu. To jest dobre. Powinno się przed człowiekiem, powiedzmy nieuczciwym, zostaniemy już tak przy takich tematach, ostrzegać też innych. Wybaczenie nie znaczy, że on teraz będzie się włamywał do sąsiadów i my nim nic nie powiemy. Przeciwnie, mamy taki moralny obowiązek, żeby ludzi ostrzegać przed kimś, kto jest nieuczciwy, czy w jakikolwiek inny sposób wyrządził nam krzywdę, prawda? Aby mu tylko i wyłącznie wybaczyć, ale konsekwencje, czy kwestia zaufania na przykład. No trudno odzyskać zaufanie i chyba nie będzie nikt oczekiwał od, powiedzmy, księgowego, który robił nadużycia jakieś finansowe, że w następnej firmie obdarzą go zaufaniem, wiedząc, co zrobił. No ten człowiek już nie będzie w tym zawodzie człowiekiem godnym zaufania i to jest normalne i tak ma być. Z tym się trzeba, z takimi konsekwencjami liczyć. Trzeba mu wybaczyć, ale nie będzie on już osobą godną zaufania. Zaufania nie można mieć na kredyt. Trzeba sobie na zaufanie zapracować, a to jest bardzo często kwestia wielu, wielu, wielu lat. I przebaczenie, tak jak już mówiłem, nie oznacza przemilczenia. Bardzo często, jeśli sytuacja jest niejasna, to myślę, że moglibyśmy z osobą trzeba porozmawiać i powiedzieć, słuchaj, jest taki problem, ja tu się bardzo poczułam zraniona, ja ci wybaczyłam, nie mam z tym problemu, ale moim zdaniem twoje postępowanie w tej kwestii to nie było w porządku, to naprawdę mnie bardzo zraniło. To jest normalna postawa, jeśli nie jest nacechowana jakąś zawiścią, niechęcią, tylko właśnie uczciwym postawieniem sprawy, jak najbardziej można tak zrobić i powinno się tak zrobić. Biblia ma cały szereg zaleceń, które mówią, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinni się ludzie dojrzali zachowywać. Przeczytam kilka z nich. Rzymian 12:17. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Jeśli to możliwe, zachowuj pokój, nie mścijcie się sami. Łukasza 6:28. Kochani, kochajcie swoich wrogów. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi. Albo list do Efezjan 4:31. Wszelka gorycz i zaparczywość, gniew, wrzask, bluźnierstwo niech będą odsunięte od was wraz ze wszelką złością. A stańcie się jedni dla drugich łagodni, miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, tak jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Jest całe mnóstwo takich budujących fragmentów, które mówią o tym, jak Bóg nam przebaczył. Powinniśmy zawsze pamiętać, co Bóg dla nas zrobił. Pomyślcie, jacy często jesteśmy, ja tak sobie uzmysłem, jacy my często jesteśmy żałośni z tym, że nie potrafię wybaczyć komuś naprawdę jakichś drobiazgów, bo on jest jaki jest, że coś tam powiedział, że coś zrobił, a Bóg wybaczył mi tyle, o wiele, wiele, wiele gorszych rzeczy. I my się często zatrzymujemy na takimi, tacy jesteśmy małostkowi, na takimi naprawdę nieważnymi rzeczami. Bóg zrobił dla nas o wiele, wiele więcej i Bóg oczekuje od nas, że my wybaczymy te drobiazgi, te rzeczy, które się zdarzały w naszym życiu, że my to przebaczymy. Bóg oczekuje i tutaj jasno, jak na początku czytałem, stawia warunki. To naprawdę nie ma żartów, ale ja myślę, że to nie trzeba z czystego strachu wybaczać i tak naprawdę na siłę się do tego zmuszać. To naprawdę jest fantastyczna rzecz, kiedy to ten kamień na tym łańcuchu wiązany do szyi nie pozwala nam się ruszyć z miejsca, bo to gdzieś jest przykute. Kiedy to puści, to naprawdę jest fantastyczne uczucie wolności, lekkości, radości. Naprawdę. Ja myślę, że każdy z was kiedyś to tam przeżył. Może bardziej czy mniej świadomie, ale na pewno w życiu się zdarzały jakieś takie sytuacje, że gdzieś się nadarzyło z kimś jednak pojednać. Tak? Może ten ktoś wyciągnął rękę, może wy... No i przypomnijcie sobie to uczucie pojednania. Jaka to była wolność. A jeszcze parę godzin temu największy wróg. A potem no, jest po prostu pięknie i nie trzeba się przyjaźnić, podkreślam. Ale ten ciężar to jest naprawdę rzecz, która tak nas ciągnie na ziemię, która nas, tak jak już mówiłem, trzyma z dala od Boga, nie pozwala się rozwijać, zabiera dużo życiowej radości. Pierwszy krok chyba w stronę depresji i całego szeregu innych chorób, bo życie w nieprzebaczeniu, z taką goryczą, z takim rozgoryczeniem, z takim żalem. No, znacie pewnie ludzi, którzy ciągle mają jakiś żal, z którymi jak się rozmawia, to oni ciągle się skarżą, ciągle przypominają jakieś historie nieraz sprzed 2, 3, 5, 10 lat. To ich zżera to nieprzebaczenie, ten żal, jak rak od wewnątrz. Oni cały czas tylko tym żyją, tym rozgoryczeniem, o tym myślą, o tym mówią. Ja mam dużo współczucia dla tych ludzi. Kiedy z nimi obcuję i dotyka mnie to w jakiś sposób, to wtedy już może mniej, bo to bardzo często przeszkadza, denerwuje. Oni stają się kiedyś tam rozgoryczeni, cyniczni, nieprzyjemni, zazdrośni. To wszystko są owoce, o których pisze Biblia w czasach ostatecznych, które nie będą owocami Ducha Świętego. Szatan pracuje nad nami bardzo skutecznie przy pomocy takiej właśnie broni. I musimy sobie uzmysłowić, że przebaczenie jest ogromnym ciosem dla oskarżyciela, że przebaczenie uwalnia Bożą moc w naszym życiu i odbiera szatanowi być może najpotężniejszą broń, no, takiego masowego rażenia, bo to jest broń naprawdę masowego rażenia. W skali społecznej dzisiaj to jest okropne. To jest naprawdę ma ogromny rozmach, że tak powiem, w rażeniu nas tą właśnie bronią. Mamy wszyscy do wyboru każdego dnia i podkreślam, dobrze jest się na tym zastanowić i zatrzymać każdego dnia, kiedy kontaktujemy się z ludźmi, kiedy wracamy z pracy, kiedy wysiadamy z autobusu. Każdego dnia mamy często wielokrotnie do wyboru, nawet kiedy wychodzimy z kościoła, to mamy, przynajmniej mnie się już zdarzało, mamy do wyboru albo pozwolić, żeby nasze myśli stawały się jeszcze bardziej toksyczne, karmić, to będzie szybko rosło. Rośnie jak drożdże, możecie im wierzyć, przynajmniej u mnie. Wystarczy przejść kilkaset metrów, można nie dojść do parkingu, a już tu tak się dzieje coś w gardle, nie wiecie o co mi chodzi. I można to karmić, To jest dziadostwo naprawdę, ale można karmić. To jest trujące i toksyczne. Albo można otruć nasz umysł i nasze zdrowie emocjonalne poprawi się. Być może zdrowie fizyczne się poprawi, bo to ma bardzo silny związek. Niewykluczone, że to będzie się z jakimś uzdrowieniem wiązało. Ale przede wszystkim z całą pewnością poprawi to natychmiast więzi z Bogiem, bo Bóg na to czeka, Bóg tego oczekuje, Bóg tego od nas wymaga. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, wymaga, ale Bóg od nas tego wymaga, dlatego ja stosunkowo niedawno zrozumiałem rzecz pozornie jasną. Wszystkie rzeczy, które Bóg od nas wymaga, albo zabrania, albo zaleca, tak naprawdę On to robi, bo to jest dla nas dobre. On nie robi tego dlatego, że Jemu się tak przywidziało. On wymaga, oczekuje i zabrania rzeczy, które są dla nas złe. Jeżeli wymaga od nas przebaczenia, to głównie dlatego, że zdaje sobie sprawę, jakie to ma destrukcyjne znaczenie w naszym życiu. Jak bardzo nas to od Boga odsuwa, ten grzech. Jak bardzo to budzi w naszym sercu, rozwija nienawiść, gorycz, zaparczywość, zazdrość. Te cechy, których Bóg nienawidzi, to jest dla nas niedobre. I Bóg o tym wie. Powinniśmy naprawdę codziennie się nad tym zatrzymać i od razu to wydusić, wydłubać, póki to jest takie maleńkie. I to wtedy jeszcze naprawdę można się nad tym roześmiać, bo potem to już jest naprawdę żałosne, co potrafimy z byle powodu odczuwać, jak to potrafi nas gnieść, przeszkadzać przez żal, przez nieprzebaczenie. Przez jakieś pretensje. Żal, można to nazwać żalem, bo to jest taki żal, rozżalenie, ale generalnie nieprzebaczenie. Przeczytam na koniec dwa fragmenty z Pisma Świętego, które mówią o naszym Bogu, o tym, jaki On jest wobec nas. Łatwiej, kiedy się czymś takim karmimy, łatwiej jest nam przejść nad tym, co nazywamy problemami w naszym życiu, do porządku dziennego. Łatwiej nam wybaczyć, kiedy naprawdę sobie z pełną świadomością uzmysłowimy, co Bóg dla nas zrobił z łaski, z miłości, że dzięki temu, co Bóg nam przebaczył, czeka nas życie wieczne. Życie wieczności, no, ma być pięknie, nie będę już teraz nad tym rozkręcał. A my już tu na ziemi, w okolicznościach, o których Pismo mówi, że to są tylko cienie rzeczy przyszłych, już tutaj potrafimy sobie radość życia zabierać przez nieprzebaczenie. Sami się tym wykańczamy. Nikomu tym nie robimy krzywdy, nikomu, tylko sobie. To jest najgłupsze z tym wszystkim, bo to jest po prostu głupie, pomijając wszystkie inne aspekty. Księga Michaliasza 7:18. Michaliasza. Wybrałem to, bo jest to fragment taki mniej znany. Michaliasza. Któż jest jak Ty, o Boże, który przebaczasz winę i przechodzisz nad występkiem reszty swego dziedzictwa? Nie chowasz na zawsze gniewu. Tak, swą rozkoszą jest łaska. Zmiłujesz się nad nami ponownie. Pokonasz nasze winy, wrzucisz w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. Piękny fragment, prawda? Rzadko się do niego sięga, bo to taka księga jakby no, mało cytowana, ale naprawdę bardzo mi się spodobał i gdzieś go sobie pewnie wypiszę. Myślę, że na sam koniec taka refleksja. Myślę, że warto na ludzi, którzy w naszym życiu zawinili, czasem spojrzeć jakby tak jak na siebie. Bo musimy pamiętać o tym, że my też w życiu innych ludzi zawiniliśmy i prawdopodobnie, wcale nie rzadziej niż oni w naszym, prawdopodobnie nie, dobrze jest pomyśleć o tym. Część z nas ma czy miała takie pragnienie po nawróceniu się, aby prosić innych ludzi o wybaczenie. Ja miałem taką fazę. Myślę, że część z was zna to. To jest inny temat, troszeczkę inny aspekt nieprzebaczenia, ale wiąże się z tym. Też należałoby pewnie poświęcić przynajmniej z pół godziny. Powinniśmy za każdym razem, kiedy czujemy nieprzebaczenie, mieć właśnie takie refleksje, że wskutek naszego życia, naszych grzechów, naszych przewinień. Wielu ludzi w życiu już płakało i być może mają problem z nieprzebaczeniem, a mają rację. Będzie nam może troszeczkę łatwiej im przebaczać, kiedy wyspowimy sobie, że oni mają nam też sporo do przebaczenia. Spójrzmy na siebie właśnie takimi oczami. A potem ostatni fragment. Spójrzmy jeszcze raz na tego, jak mówi list do Kolosan 1:12, na tego, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych. Tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Amen.